Co jesteście ubrani? No nareszcie, trochę ładnej pogody, prawda? Wczoraj moja rodzina wybrała się na przejażdżkę rowerową i po raz pierwszy w tym roku założyłem szorty. To było wspaniałe. Myślę, podkreślam, że myślę, że mogę odłożyć mój ciężki niebieski płaszcz na kilka następnych miesięcy i może, tylko może, wyjść na zewnątrz bez płaszcza. W co dzisiaj jesteście ubrani? Przejdź po sali i zapytaj ludzi. Oczywiście mogę się rozejrzeć i zobaczyć, w co jesteście ubrani fizycznie. Wszyscy wyglądacie pięknie i uroczo. Ale w co jesteście ubrani duchowo? Czy nosicie stare nawyki i postawy, które mieliście zanim poznaliście Chrystusa? Czy może nosicie nowe nawyki i postawy, które otrzymaliśmy w Chrystusie? Paweł sprawi, że zastanowimy się nad tym pytaniem dzisiaj rano. Kontynuując nasze rozważanie listu Pawła do Efezjan, jesteśmy w środku czwartego rozdziału, ponieważ studiujemy ten list tej wiosny. Jeśli pamiętacie, wcześniej w liście Paweł przeciwstawiał przeszłość teraźniejszości. Mówił, byliście martwi z powodu waszych grzechów i występków, zanim poznaliście Chrystusa, lecz teraz zostaliście zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa. Przeciwstawiał przeszłość teraźniejszości, ale teraz zamierza ostrzec Kościół przed powrotem do dawnych nawyków. Paweł kontynuuje myśl, którą rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, w czwartym rozdziale. 1. Postępujcie w sposób godny powołania, jakie otrzymaliście w Chrystusie. Tak powinniśmy postępować. Teraz powie, jak nie powinniście postępować. 17. To więc mówię i zaklinam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, w próżności ich umysłu. 18. Ich umysły są spowite ciemnością, zostali wyobcowani od życia, które pochodzi od Boga, z powodu niewiedzy, jaka w nich tkwi, wynikającej z zatwardziałości ich serca. 19. Stali się nieczuli i oddali się rozpuście, dopuszczając się z chciwością wszelkiego rodzaju nieczystości. Paweł mówi do Kościoła, nie wracajcie do swoich dawnych dróg sprzed spotkania z Jezusem. Opisuje, jak wygląda życie zagubionych bez Chrystusa. Sądzą, że są oświeceni, ale ich umysły są pogrążone w ciemności. Są nieświadomi Boga i Jego dróg. Ich serca są zatwardziałe. Tak bardzo, że stali się nieczuli i oddają się pożądliwościom seksualnym, chciwości i wszelkim innym ciemnym praktykom, jakie tylko przyjdą ci do głowy. Może pamiętasz to życie sprzed spotkania Jezusa. Robiłeś wszystko, co sprawiało ci przyjemność, albo wszystko, tylko po to, by dostać to, czego chcesz, bez myśli o Bogu i bez zastanawiania się nad wpływem na innych. Nie miałeś Ducha Świętego, więc nie było przekonania o tych sprawach. Może czułeś pustkę po takich czynach, ale to było jak jazda samochodem bez hamulców. Paweł mówi, nie wracajcie do tamtego sposobu myślenia. Nie chodźcie dawnymi ścieżkami. Jesteście światłością świata, więc nie wracajcie do ciemnych dróg. Paweł mówi to wyraźnie w wersecie 20. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. 21. Zakładając, że o Nim słyszeliście i zostaliście w Nim pouczeni, zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie. Paweł używa tu ciekawego wyrażenia. Nie mówi, nie tak nauczyliście się o Chrystusie, ale mówi, nie tak nauczyliście się Chrystusa. Każdy może pójść do biblioteki i przeczytać kilka książek, żeby dowiedzieć się czegoś o Jezusie. Ale nauczyć się Chrystusa to coś innego. Nauczenie się Chrystusa oznacza relację. On zna nas, a my znamy Jego. Jezus powiedział, moje owce znają mnie i słyszą mój głos. Idziesz za Nim, a On jest z tobą. Relacja zaczyna się w momencie zbawienia. Kiedy pokutujesz ze swoich grzechów i ufasz Jezusowi jako Panu. I stamtąd ta relacja rozwija się i rozkwita. Nie tylko uczysz się Jezusa, jak mówi werset 20, ale jak mówi werset 21, On jest nauczycielem, on jest teścią i on jest treścią. Jesteśmy w nim nauczani, jesteśmy jego uczniami, to znaczy, że jesteśmy uczniami. Jak mówi jeden z autorów, to nie jest edukacja formalna, ale edukacja przemieniająca. Nie uczymy się Chrystusa po to, żeby być mądrzejszymi. Uczymy się Chrystusa, aby nasze życie mogło zostać przemienione i żebyśmy mogli stawać się bardziej podobni do Jezusa. To nauka, która nigdy się nie kończy. Nigdy nie kończymy tej szkoły, bo zawsze jest coś więcej do nauczenia się i do rozwoju. Relacja z Bogiem powinna być żywa i pełna życia. Pełna modlitwy, czasu spędzanego z Bogiem w Jego Słowie i czasu z Jego ludem, czyli Kościołem. Powinna być pełna wiary i zaufania do Pana. To jest zupełnie inny obraz niż ten, który Paweł namalował o naszym życiu przed poznaniem Jezusa w poprzednich wersetach. Paweł mówi, nie wracajcie do tego ciemnego, nieświadomego myślenia. Raczej pamiętajcie, czego się nauczyliście. Pamiętajcie, czego was nauczono. Nie cofajcie się. Nie chodźcie tymi drogami. Idźcie za Jezusem. Nadal go poznawajcie. 22 werset mówi, aby zrzucić z siebie starego człowieka, który należy do waszego dawnego sposobu życia i jest skażony zwodniczymi rządzami. 23, aby odnawiać się duchem waszego umysłu. 24, i przyoblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Tutaj Paweł używa języka związanego z ubraniem. Mówi o przyobleczaniu i zdejmowaniu. Zdejmijcie stare ubrania, które symbolizują nasze życie przed pójściem za Jezusem i przeobleczcie się w nowe ubrania, które przedstawiają nasze nowe życie w Nim. Czasowniki są w czasie przeszłym, co oznacza, że te rzeczy już się wydarzyły w momencie zbawienia, lecz Paweł zachęca nas, abyśmy dostosowali nasze postępowanie do rzeczywistości naszego życia w Chrystusie. Opowiadałem już tę historię wiele razy, ponieważ to wyrażenie o przyobleczaniu i zdejmowaniu pojawia się także w innych listach Pawła. To sformułowanie zawsze przypomina mi, gdy miałem 10 lat. Pojechałem na obóz na tydzień z innymi chłopcami z mojego kościoła. To był fajny tydzień. Biegaliśmy. Graliśmy w różne sporty. Było dużo ruchu. A ruch powoduje pocenie się, a pot powoduje zapach. Zwykle brzydki zapach. Więc jednego z ostatnich dni obozu wziąłem prysznic i miałem się ubrać. Ale kiedy spojrzałem do mojej torby, zorientowałem się, że nie mam już żadnej czystej bielizny. Spakowałem za mało. Więc spojrzałem na sterty moich brudnych ubrań z całego tygodnia. Te brudne, spocone, śmierdzące ubrania, które pachniały tak, jak pachnie 10-letni chłopiec. I musiałem sięgnąć do tej paskudnej sterty i znaleźć jakieś majtki, które mogłem założyć. A po tylu latach wciąż pamiętam, jakie to było obrzydliwe. Właśnie się wykąpałem, byłem czysty, ale zamiast założyć czyste i świeże ubrania, musiałem założyć stare ubrania, które były brudne i śmierdzące. Paweł mówi tutaj, że w naszej relacji z Chrystusem otrzymaliśmy nowe, czyste ubrania. Otrzymaliśmy nowe praktyki, które oddają chwałę Bogu. Więc dlaczego mielibyśmy wracać do tych starych, brudnych, spoconych, śmierdzących ubrań? Dlaczego mielibyśmy wracać do tych starych praktyk i grzechów, które nie przynoszą chwały Bogu? Paweł mówi, przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest przemieniany przez odnowienie swojego umysłu w Chrystusie. Jak to wygląda w praktyce? Pozostałe wersety 4 rozdziału są praktyczne i pokazują nam, jak żyć w tych nowych ubraniach. Paweł zaczyna od wskazania, czego nie powinniście robić, ale potem mówi, co powinniście robić. Innymi słowy, mówi nam, które stare ubrania zdjąć, a potem, które nowe ubrania założyć. Życie chrześcijańskie nie polega więc tylko na zdejmowaniu starych ubrań. Nie chodzi tylko o próbę zaprzestania grzesznych dróg i nawyków. To jest część tego, ale nie wszystko. Życie chrześcijańskie polega także na przeobleczaniu się w nowe ubrania. Chodzi o kształtowanie nowych nawyków i praktyk, gdy staramy się uwielbiać Chrystusa we wszystkich aspektach naszego życia. Dlatego też, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Paweł mówi, nie kłamcie. Kłamstwo to zachowanie w starych ubraniach. Zamiast tego mówcie sobie nawzajem prawdę. I pamiętajcie o wersecie 15, który rozważaliśmy w zeszłym tygodniu. Mówcie sobie prawdę w miłości. Dlaczego? Ponieważ werset 25 mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich. Wszystkie te polecenia z 4 rozdziału mają aspekt wspólnotowy. Stare ubrania rozdzierają wspólnoty, jak kłamstwo. Ale mówienie prawdy w miłości pomaga budować Kościół. Moje dzieci są jeszcze dość małe, więc często rozmawiamy o kłamstwie i mówieniu prawdy. Zawsze im powtarzamy, że zaufanie jest fundamentem każdej silnej relacji. Mówienie prawdy buduje zaufanie, które wzmacnia więzi. To tworzy otwartość i współpracę. Sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Ale kłamstwo niszczy relacje. Rozrywa je na kawałki. Tam, gdzie nie ma zaufania, nie ma relacji. Kłamstwo nie ma miejsca w Kościele Bożym. Odłóżcie to na bok. Mówmy sobie nawzajem prawdę w miłości. 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. 27. I nie dawajcie diabłu przystępu. To interesujący werset. Łatwo byłoby wyrwać z kontekstu pierwsze dwa słowa i powiedzieć: widzisz, Biblia mówi mi, żebym się gniewał. Ale czy to jest sens, o który chodzi Pawłowi? Powinniśmy powiedzieć, że nie każdy gniew jest grzechem. W Biblii widzimy dwa rodzaje gniewu: sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Kiedy myślimy o sprawiedliwym gniewie, przypominamy sobie Jezusa, gdy wszedł do świątyni. Zamiast być domem modlitwy, świątynia stała się rodzajem targowiska. Jezus wszedł i wyrzucił ludzi, którzy tam sprzedawali, a potem zaczął przewracać stoły. Jezus był rozgniewany i słusznie. To był sprawiedliwy gniew. Był uzasadniony, ponieważ praktyki w świątyni stały się złe. My również powinniśmy się gniewać, gdy widzimy zło na świecie. Gdy słyszymy historię o wykorzystywaniu, niesprawiedliwości czy czymś podobnym, takie rzeczy powinny budzić w nas gniew, ponieważ są sprzeczne z Bożym zamysłem i Bożym sercem. Ale Paweł mówi, gniewając się nie grzeszcie. Innymi słowy, sprawiedliwy gniew może łatwo przerodzić się w grzeszne postępowanie. Łatwo jest wejść do internetu i znaleźć chrześcijan, którzy być może kiedyś słusznie się na coś gniewali z powodu wydarzeń na świecie, ale teraz ich posty przepełnione są pychą, żądzą zemsty i chęcią wygranej. Stali się tym, przeciwko czemu kiedyś występowali. List Jakuba 1:19-20 daje pomocną wskazówkę. 19. Wiecie o tym, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20. Bo gniew człowieka nie czyni sprawiedliwości Bożej. Niektórzy chrześcijanie po prostu chcą zawsze znaleźć coś, na co mogliby się gniewać. Ale to nie przynosi sprawiedliwości Bożej. Bądź powolny do gniewu, powolny do mówienia i dodałbym jeszcze, powolny do publikowania w internecie. Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Oczywiście nie należy tego rozumieć dosłownie. Inaczej mieszkańcy Grenlandii mogliby być rozgniewani cały czas, skoro czasem słońce tam świeci przez 3 miesiące bez przerwy. To, co Paweł próbuje powiedzieć, to nie pozostawajcie w gniewie. Nie pozwólcie, aby gniew trwał i narastał, ponieważ daje to diabłu miejsce, okazję. Tak jak mówiłem, można wejść do internetu i znaleźć chrześcijan, którzy cały czas są na coś rozgniewani. Gniew nie jest owocem ducha. To nie jest coś, co należy w sobie zatrzymywać i przechowywać. Jezus wyrzucił ludzi ze świątyni i przewrócił stoły. Ale co zrobił potem? Założył bloga, stworzył podcast, otworzył kanał na YouTube i wciąż mówił o złych rzeczach, które działy się w świątyni? Nie. Przewrócił stoły, a potem do niego przyszli niewidomi i chorzy, aby zostali uzdrowieni. Wypuścił gniew i poszedł dalej. Czy dziś dzieją się złe rzeczy? Oczywiście. Czy te rzeczy powinny nas gniewać? Tak. Czy powinniśmy być na nie ciągle rozgniewani? Narzekać i publikować posty? Narzekać i publikować? Nie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ani nie dawajcie diabłu miejsca. Zamiast tego, służcie komuś innemu. 28. Niech złodziej już więcej nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, wykonując własnymi rękami uczciwą pracę, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Nie kradnij. To stare rzeczy, które należy porzucić. Kiedy myślimy o kradzieży, zwykle wyobrażamy sobie kogoś, kto wchodzi do sklepu i coś zabiera. Może kradnie jedzenie albo koszulkę. I myślimy, to nie ja, w tej kwestii u mnie wszystko w porządku. Ale w naszym internetowym świecie kradzież może przybierać różne formy. Pamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem. Opowiadał mi o tym całym oprogramowaniu do edycji wideo, które posiadał. Wiedziałem, że to dobre programy. Zapytałem go, ile to wszystko kosztowało. Odpowiedział, nie zapłaciłem za nie. Ściągnąłem je z internetu. Zapytałem więc, czy wszedłbyś do Żabki i wziął kole bez płacenia? Powiedział, nie, nigdy. Rozumiesz, o co mi chodzi? W jakiś sposób usprawiedliwił to w swoim umyśle. Wzięcie coli z Żabki bez płacenia było dla niego kradzieżą, ale nielegalne pobranie programu do edycji wideo już nie. Ale wszystko to było kradzieżą. Zamiast tego wykonuj uczciwą pracę. Pracuj własnymi rękami. Rób coś pożytecznego. Rób coś, z czego możesz być dumny, abyś nie tylko mógł pomóc sobie, ale także ludziom, którzy są w potrzebie. To wspaniałe uczucie ciężko pracować. Otrzymać za to wynagrodzenie i wrócić do domu wiedząc, że pracowałeś uczciwie. Możesz wtedy spojrzeć sobie w oczy w lustrze i być dumnym. A swoje dochody możesz wykorzystać, by błogosławić innych. Nie kradnij. Pracuj ciężko. 29. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo, ale tylko takie, które buduje. Stosownie do potrzeby, by przyniosło łaskę tym, którzy go słuchają. Słowo zepsute używane jest w innych miejscach Biblii do opisania czegoś zgniłego, zgniłych ryb lub zgniłych owoców. Czy jadłeś kiedyś zgniły owoc? Smakuje okropnie i na pewno nie pomaga twojemu ciału rosnąć. Tak samo jest zepsutą mową. Nic dobrego z niej nie wynika. Przynosi tylko rozkład. Chcę się skupić na jednym rodzaju zepsutej mowy, a mianowicie na plotkowaniu. Możesz myśleć, że plotkowanie nie jest problemem w kościołach, że to problem ludzi tam, w świecie. Ależ skąd? Plotki potrafią szaleć w kościołach, bo potrafimy je zamienić w coś, co wygląda jak prośba modlitewna. Pomódlmy się za Zuzannę, bo ma teraz dużo na głowie. Opowiem więcej później. Módlmy się za Michała. Myślę, że ma jakieś problemy finansowe, bo już nie daje jak kiedyś. Pamiętajmy w modlitwie o Anabelę. Mówi, że jest chrześcijanką, ale widziałeś jej post ostatnio? Potrafimy sprawić, że wygląda to na troskę, ale tak naprawdę mamy coś soczystego do przekazania. Widziałeś Georgia i Lucy z grupy młodych dorosłych? Zawsze siedzą obok siebie. Na pewno coś się tam dzieje. Plotki mogą rozprzestrzeniać się w kościołach jak pożar. Kościół Ewangelii nie jest tutaj wyjątkiem. Nie słyszę wszystkiego, ale słyszę różne rzeczy. I czasami słyszę plotki o czymś, co rzekomo powiedziałem. Może jest w tym ziarno prawdy, a może to w ogóle nieprawda. I zastanawiam się, dlaczego ta osoba nie przyszła bezpośrednio do mnie i nie zapytała, czy to prawda. Jest takie powiedzenie, plotka szkodzi zawsze przynajmniej trzem osobom, temu, kto ją mówi, temu, kto jej słucha i temu, o kim się plotkuje. Plotki mogą rozprzestrzeniać się w kościołach jak pożar, ale ogień nie rośnie bez tlenu. Czy dajesz plotce tlen? Pomagasz jej się rozprzestrzeniać? Czy raczej ją powstrzymujesz? Nie dawaj plotce tlenu. Odejdź albo zakończ rozmowę. Jeśli ktoś ma z kimś problem, powiedz mu, żeby porozmawiał bezpośrednio z tą osobą. Plotka może zniszczyć kościoły. Narzekanie również. Ciągłe utyskiwanie na różne sprawy to także zepsuta mowa. Obniża to nastrój. Kłamstwo lub bycie wulgarnym też niszczy. Paweł mówi, nie niszczcie ludzi swoimi słowami, to są stare szaty. Zamiast tego, załóżcie nowe szaty. Budujcie ludzi swoimi słowami. Pamiętajcie, że życie chrześcijańskie to nie tylko powstrzymywanie się od czegoś, ale także czynienie czegoś, co buduje i wzmacnia innych. Jak możesz zbudować drugiego człowieka? Przede wszystkim możesz go zachęcić swoimi słowami. Możesz powiedzieć, dobra robota. Możesz wskazać mocne strony, które w nim widzisz i to, jak Bóg go używa. Możesz docenić kogoś swoimi słowami. Wciąż mam notatki, które ludzie pisali do mnie 15 lat temu. Słowa wdzięczności i uznania. Uwielbiam wyrzucać różne rzeczy, ale tych notatek nigdy nie wyrzucę. To są słowa, do których mogę wracać w trudnych dniach. Możesz budować ludzi, oferując im wskazówki swoimi słowami. Oczywiście jako wierzący możemy używać naszych słów, aby się za siebie modlić, wypowiadać błogosławieństwo nad sobą nawzajem. Twoje słowa mogą przynieść drugiemu człowiekowi uzdrowienie. Powiedzenie przepraszam albo wybaczam ci. Tego typu słowa budują wspólnotę. Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Co twoje słowa mówią o twoim sercu w ostatnich dniach? Czy budujesz ludzi swoimi słowami, czy raczej ich ranisz? Zdejmij stare szaty plotkowania, narzekania lub kłamstwa. Załóż nowe szaty, słowa, które niosą łaskę, słowa, które zachęcają i budują ciało Chrystusa. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Paweł podkreśla, że nasze czyny nie wpływają tylko na nas lub innych ludzi, ale także na Boga. Kiedy zakładasz stare szaty grzesznych uczynków, Duch Święty jest zasmucony. Słowo zasmucić tutaj oznacza spowodować smutek lub ból. Duch Święty, którym zostałeś opieczętowany w dniu zbawienia, odczuwa niepokój, gdy grzeszysz. Przeszkadza to Duchowi Świętemu. Sprawia mu to ból, kiedy wybierasz swoją drogę zamiast Bożej drogi. Ponieważ Bóg pragnie dla ciebie i twojego życia o wiele więcej. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Raczej chodźcie według Ducha. Bądźcie wrażliwi na to, do czego Duch Święty was wzywa. Ostatnie wersety, 31. Niech wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk i znieważanie zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. 32. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak Bóg w Chrystusie przebaczył wam. Wcześniej mówiliśmy o sprawiedliwym gniewie, gniewie, który pochodzi z dobrego miejsca. Ale tutaj widzimy gniew niesprawiedliwy. Gniew, który prawdopodobnie wynika z bólu lub niespełnionych oczekiwań, a następnie jest skierowany w nieproduktywny sposób. Widzimy tu wspomnianą gorycz. Gorycz jest jak trucizna, która zakaża wszystko. Prawie zawsze pochodzi z przeszłych zranień. Osoba zgorzkniała przeżyła coś, co nie zostało uleczone i dlatego jej gorycz wylewa się w każdej rozmowie. Zapalczywość to wybuch gniewu. Krzyk to obraz dwóch ludzi kłócących się i wrzeszczących na siebie. Znieważanie wraca do naszych słów, zepsutej mowy. To burzenie kogoś innego poprzez nasze wypowiedzi. Złość to po prostu bycie wrednym lub okrutnym wobec kogoś. Wszystkie te słowa w wersecie 31 są nieprzyjemne. Brakuje im pokoju, brakuje im miłości, brakuje im nadziei i brakuje im radości. Mogą pochodzić z prawdziwego miejsca. Mogą wypływać z prawdziwego bólu. Ale jeśli pozostaniesz w tym miejscu na zawsze, zamiast szukać uzdrowienia u Pana z tych spraw, to nie jest to tylko trucizna, która zatruwa ciebie. To trucizna, która zatruwa Kościół. Gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, znieważanie, złość to stare szaty. Czas je zdjąć i odłożyć na bok. Właściwie to prawdopodobnie czas je spalić. Czy kiedykolwiek miałeś ubrania, które były tak stare i śmierdzące, że najlepiej było je po prostu spalić? Tak samo jest z tymi zachowaniami. Te zachowania nie przystoją narodzonemu na nowo wierzącemu w Chrystusa. Odrzuć je wszystkie. Zamiast tego Paweł mówi, bądźcie uprzejmi, bądźcie serdeczni i przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Bóg przebaczył wam. Kilka tygodni temu Princess napisała do mnie naprawdę miłą notatkę. Była na zwykłej kartce papieru. Miała tylko około 3 zdań. Innymi słowy, nie była kosztowna i nie zajęło dużo czasu, aby ją napisać, ale byłem nią bardzo błogosławiony. Ale chodzi o to, że napisanie tej notatki długopisem mogło zająć 2 minuty, ale twierdzę, że potrzeba było lat podążania za Jezusem, aby napisać taką notatkę. Dlaczego tak mówię? Ponieważ osoba pełna urazy nie ma w sercu miejsca, aby napisać miłą notatkę. Osoba gniewna nie ma w sercu miejsca, aby napisać miłą notatkę. Złodziej jest zbyt zmartwiony, że zostanie złapany, aby napisać miłą notatkę. Kłamca jest zbyt zmartwiony, że zostanie złapany, aby napisać miłą notatkę. Innymi słowy, osoba tak pochłonięta swoimi sprawami, swoim własnym grzechem, nie ma nawet przestrzeni, aby pomyśleć o tym, jak pobłogosławić kogoś innego. Ale osoba, która odrzuciła to wszystko, skorumpowane mówienie, gorycz, gniew, wszystkie te rzeczy, i która przywdziała nowe szaty, mówienie prawdy w miłości, budowanie innych swoimi słowami, uczciwą pracę, serdeczność, przebaczenie. Osoba, która przywdziała te wszystkie nowe szaty, jest uwolniona, aby myśleć o innych ludziach. Życzliwość nie wymaga dużo czasu ani pieniędzy, ale jest owocem konsekwentnego i wiernego uczenia się Chrystusa i chodzenia Jego drogami. Pozwólcie, że zakończę tym pytaniem. Co masz dzisiaj na sobie? Nie mówię o Armanim czy Gucci, mówię duchowo. W co jesteś ubrany? Czy chodzisz wokół pełen gniewu i goryczy? Czy burzysz ludzi swoimi słowami? Czy wracasz do starych dróg i nawyków, które były normalne przed spotkaniem Jezusa? Bracie, siostro, to już czas. Czas odłożyć te rzeczy. Przywdziej nowe szaty prawdy, mówienia słów, które budują, życzliwości, serdeczności i przebaczenia. Koniec kazania. Koniec kazania.